Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy na nasz program Rozmowy Niedokończone. Dzisiaj o energetyce i o jej cenach. Nasz gość, pan Krzysztof Majkowski, witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Jest inżynierem, energetykiem i senatorem siódmej kadencji, która jeszcze się nie skończyła.
No, za dwa dni się kończy.
Panie senatorze, wiele mówi się o prognozach zapotrzebowania na paliwa, energię, nawet są plany do 2030 roku, 2050. Za to jakoś odpowiedzialny jest minister gospodarki, czy minister infrastruktury tej konkretnej. Ale zanim o tym, co w planach, chciałbym, byśmy może prześledzili to, co stało się w Polsce, bo i o cenach dzisiaj, i o stanie polskiej energetyki. Był czas przemian w Polsce i politycznych, prawda, gospodarczych. I co tamtego czasu stało się, na jakim dzisiaj jesteśmy etapie? Gdzie jesteśmy, prawda, jeżeli chodzi o energię cieplną czy energię elektryczną?
Ja powiem w ten sposób, że polska energetyka na podwórku europejskim jest traktowana w sposób szczególny, bo i posadowienie jest jej szczególne. Chodzi o to, że my w 94% energię elektryczną i cieplną, którą wytwarzamy, to wytwarzamy z węgla brunatnego i węgla kamiennego. Nie ma innego kraju europejskiego, który byłby zaangażowany w ten sposób w spalanie węgla, jak to jest w naszej polskiej energetyce. Polska energetyka jest przestarzała. Polska energetyka potrzebuje masę nakładów finansowych. Polska energetyka dysponuje w tej chwili urządzeniami wytwórczymi, które najmłodsze mają po 20 kilka, nawet 30 i więcej lat.
Czyli zakończyliśmy inwestycje przed rokiem 90, tak?
Ostatnią inwestycją taką już typowo systemową, która w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym uczestniczy, to była elektrownia Opole, która była rozpoczęta budowa jej, z tego co wiem, w połowie lat 80., a bloki były oddawane na początku lat 90., a więc mija 20 lat od oddania trzech najnowszych bloków, które mamy. Natomiast pozostałe elektrownie, które były budowane, to były elektrownie budowane w latach 60., 70., najdalej w 80. I co dziwne, to pod koniec lat 90., na początku 2000, kiedy ten proces transformacji wszedł w okres takiego dużego zaangażowania, to zamiast inwestować i odtwarzać te przestarzałe moce, które mamy, to zaczęliśmy wyprzedawać to wszystko, co mamy najlepsze.
Czyli transformacja wówczas polega nie na tym, że mieliśmy nowe inwestycje, myśleliśmy o nowych inwestycjach, bo przecież kraj się cały czas rozwija, różna infrastruktura, więc potrzebna będzie energia cieplna i energia elektryczna. I zamiast inwestować, my myśleliśmy o prywatyzacji.
No przecież nikogo nie trzeba przekonywać, że energia elektryczna w tej chwili potrzebna jest do wszystkiego. Nie ma gałęzi ani gospodarki, ani powiedzmy w życiu społecznym takiej, gdzie obylibyśmy się bez energii elektrycznej. A więc odtwarzanie tego, co mamy, modernizowanie, budowanie nowych mocy było priorytetem. Zresztą w państwach Europy Zachodniej, proszę zwrócić uwagę, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat proces dotyczący budowy nowych mocy jest non-stop prowadzony. My mamy, ostatnie bloki mamy z lat 70., najdalej 80., te najnowsze, na przykład Połaniec czy Rybnik, na dodatek żeśmy sprzedali, to sprzedali koncernom zachodnim, których właścicielami są skarby państw zachodnich, a więc Belgowie, a więc Niemcy, a więc Francuzi. To są państwa, które być może w niedługim czasie będą decydowały o tym, jakie ceny energii elektrycznej będą w Polsce, bo ja chcę z całym przekonaniem podkreślić jedną rzecz. Od 2007 roku, a więc od początku rządów Platformy Obywatelskiej, mamy do czynienia ze zjawiskiem, które polega tylko i wyłącznie na mówieniu o tym, że inwestycje są potrzebne, na mówieniu o tym, że będziemy robić. Natomiast nic szczególnego w energetyce się nie dzieje, oprócz tego, że rokrocznie podwyższane są ceny energii elektrycznej i energii cieplnej. Skutkuje to tym, że co roku cena wzrasta w granicach 7-8. W tej chwili na przykład na ten rok mamy plany, że do Urzędu Regulacji Energetyki wpływają wnioski, które mówią, że na przykład trzeba podnieść cenę 16, nawet 18%, bo inaczej wytwórca bądź dystrybutor nie wyrobi się z kosztami.
Przeczytałem taki komunikat, że Urząd Regulacji Energetyki wezwie sprzedawców energii elektrycznej do korekty wniosków taryfowych dla gospodarstw domowych na 2012 rok, gdyż w niektórych pozycjach kosztowych propozycje spółek obrotu energią są zbyt wygórowane.
No dobrze, no co z tego, co dla tego odbiorcy finalnego, za przeproszeniem, za różnica, jeżeli wniosek dotyczy, powiedzmy, podwyżki rzędu 16%, a Urząd Regulacji Energetyki, no jako powiedzmy ten regulator i ten decydujący o wzroście cen, powie, no dobrze, no to uznaję wam 13-14, na te 1 czy 2% obniżymy. Znaczy, nie będziemy się upierać, żeby ta podwyżka taka była. Tylko trzeba postawić sobie pytanie, co w zamian? No bo ludzie są w tej chwili już, można powiedzieć, na skraju wytrzymałości, jeśli chodzi o ceny nośników energii elektrycznej, bo mamy tak, benzynę strasznie drogą, olej napędowy drogi, energię elektryczną drogą, energię cieplną drogą. Ja chcę tylko powiedzieć, że Polska jest numerem jeden, jeśli chodzi o ceny energii elektrycznej, ale licząc oczywiście od tyłu, krótko mówiąc, my mamy najdroższą energię elektryczną w Europie, ale nie na zasadzie, powiedzmy, ceny, że jest to 1 euro, powiedzmy, za kilowatogodzinę, tylko na zasadzie porównywania do siły nabywczej pieniądza. A więc jeżeli w Polsce średnia płaca wynosi w tej chwili w granicach 3500 zł brutto, miesięcznie, to za te 3500 zł możemy kupić na przykład 7000 kWh, gdzie na przykład Niemcy kupują 15 tysięcy, Francuzi 12 tysięcy za swoje oczywiście miesięczne wynagrodzenie. Są państwa, w których energia jest tańsza, gdzie ta siła nabywcza jest większa, na przykład kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, tam energia jest tańsza, ale i ten przelicznik dotyczący siły nabywczej jest w stronę mieszkańców, a nie odwrotnie, tak jak
pan wspomniał, przede mną takie prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 10 listopada 2009 rok. Takie były prognozy i mówiono przemysł, na przykład cena energii elektrycznej za megawattogodzinę, przemysł 2006 rok 233, wskaźnik 2010 300, 15 364, 20 474 i ta prognozowana, ten prognozowany czas 2030 rok już 483. To dla przemysłu, ale dla gospodarstwa domowego to jeszcze jest wyższa. Próg 344 w 2006 roku, 2010 422, a ten prognozowany 30 611.
Ale jest to, o czym ojciec mówi, to jest doskonałym przykładem tego, jak są drenowane kieszenie ostatnich, czyli tych wszystkich, którzy płacą za energię elektryczną. Bo ja chcę powiedzieć, wskazać w zasadzie jeszcze na jedną kwestię. Po rozpoczętych procesach prywatyzacyjnych na początku lat 2000 my w tej chwili jesteśmy w sytuacji takiej, że w dużych miastach takich, które mają ponad 200-250 tysięcy mieszkańców, 300, nie ma w tej chwili ani jednej ciepłowni, elektrociepłowni, której właścicielem byłby Skarb Państwa. A więc wszystkie elektrociepłownie posprzedawaliśmy.
O ciepłej wodzie w domu, tak?
Dosłownie, centralne ogrzewanie, bo to jest to. Przecież elektrociepłownie warszawskie, no kto przejeżdża przez Warszawę, już nie ma Ecerzera, nieco Siekierki, Kawęczyn, Powiśle, to były elektrociepłownie, które zasilały Warszawę, tylko w tej chwili jest Vattenfall. A Vattenfall to jest nic innego jak firma szwedzka, której właścicielem jest rząd szwedzki. No i niedługo warszawiacy będą płacić, a mało tego, teraz w tej chwili jeszcze przecież jest proces dotyczący prywatyzacji pecu warszawskiego, warszawiacy będą płacić takie ceny, jakie na przykład rząd szwedzki w Sztokholmie im będzie dyktował.
Wie pan, że to jest największa firma w Europie?
No wszystko się zgadza, tylko że gdyby te środki, powiedzmy, czy plany inwestycyjne zostawały tutaj w Warszawie, no to ja jeszcze znalazłbym uzasadnienie, że kupił przedsiębiorca, który, wiadomo, on chce na tym zarobić, bo na tym biznes polega, ale również z tego tytułu powinny być korzyści zarówno dla mieszkańców, jak i dla miasta, w tym przypadku stolicy. A, a finał będzie taki, że mieszkańcy obudzą się pewnego razu z ręką w nocniku poprzez zdecydowanie wysokie ceny energii cieplnej. To ja mówię o centralnym ogrzewaniu i o ciepłej wodzie.
Czyli pan mówi, każda miejscowość, która ma więcej niż 200 tysięcy, ma ciepłownię, która nie jest polska.
No bo ktoś zada pytanie, dlaczego? Dlaczego akurat w dużych miastach sprzedano elektrociepłownię? Ano dlatego, że duże miasto daje gwarancję, że jest odbiór, można powiedzieć, non-stop, bo w zimie, jeżeli ciepłownia na przykład w Warszawie, Czeżerań, zasila, no przykładowo, ja nie wiem ile, ale załóżmy, jeżeli Warszawa, cała aglomeracja ma 2 miliony, no to jak 4 są elektrociepłownie, to Żerań zasila na przykład 500 tysięcy mieszkańców, to oni mają świadomość tego, że produkcja w tej elektrociepłowni będzie jakby trwała non-stop. A jeżeli produkcja jest, no to koszty tak kalkulują poprzez właśnie Urząd Regulacji Energetyki, że zysk musi zostać. No ja nie znam biznesu takiego, który by powiedzmy do tej swojej inwestycji dokładał.
Czyli mamy rozumieć, że ci, którzy kupili ciepłownię, wiedzieli co robili, że nie dlatego, że chcą nam pomóc, tylko że chcą zarobić.
Ale oczywiście, no przecież te ciepłownie, o których ja mówię, to nie kupiły na przykład jakieś firmy, które zajmują się, no przykładowo, warsztatami stolarskimi, tylko to są profesjonalne firmy, które na obrocie ciepła i na obrocie energii elektrycznej zęby zjadły i oni doskonale wiedzą.
A pan jest energetykiem. Czy ktoś robił, jak panu się, nie wiem, wydaje, może pan wie, czy robił jakieś kalkulacje, jeżeli chodzi o sprzedaż zakładów energetycznych, tych, które produkują energię elektryczną i tych, które sprzedają no, energię cieplną. Czy ktoś robił kalkulacje, czy dobrym to będzie, prawda, rozwiązaniem dla nas, dla państwa polskiego, dla jego bezpieczeństwa też, bo dzisiaj wiele się mówi w Europie, w świecie o bezpieczeństwie energetycznym. To chyba podstawa. Bo w zasadzie dzięki energii elektrycznej wszystko funkcjonuje w sposób właściwy. I teraz, czy ktoś myślał, czy robił taką kalkulację, że opłaci nam się prywatyzacja, bo to, albo nie opłaci nam się, no bo są jakieś inne, prawda, kwestie, które, czy chcemy, czy nie, musimy wziąć pod uwagę.
Ja nie ukrywam, że ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem prywatyzacji, ale nie dlatego, jako samego zjawiska prywatyzacyjnego, tylko dlatego, że ja nie mam przykładów pozytywnej prywatyzacji, szczególnie jeśli chodzi o sektor elektroenergetyczny. Bo jeżeli my prywatyzujemy dobre firmy i sama prywatyzacja ma polegać tylko i wyłącznie na tym, że szukamy oszczędności na tak zwanym czynniku ludzkim, czyli zwalniamy przede wszystkim ludzi po to, żeby koszty osobowe były mniejsze, a przez to zysk zdecydowanie dla inwestora większy, no to nie mówmy o prywatyzacji, tylko mówmy o tym, że dobre firmy oddajemy w ręce zachodniego kapitału po to, żeby oni pieniądze transferowali za granicę. No ja powiem w tej chwili tak. Jeżeli przez ostatnie 4 lata, rok rocznie, cena energii cieplnej i elektrycznej wzrastała, no niech na poziomie tam powiedzmy 7-8%, gdzie inflacja była rzędu powiedzmy 3-4 maksymalnie, no 3%, to mamy tą deltę około 5%. Różnicę mamy 5%. Proszę teraz sobie wyobrazić, jeżeli my w tej chwili mamy taką sytuację, że w sektorze wytwarzania mamy tylko 40% firm, których właścicielem jest Skarb Państwa, bo pozostałe już są w rękach zachodnich.
Ale wytwarzanie energii elektrycznej czy cieplnej?
I cieplnej. Energii elektrycznej i cieplnej. Natomiast w sektorze dystrybucji mamy 45% po stronie państwa, 55% już nie jest nasze, tak kolokwialnie mówiąc. I teraz proszę wyobrazić sobie, jak wygląda zjawisko, jeżeli rok rocznie jest podwyżka cen energii elektrycznej i cieplnej. Firmy nasze, na przykład grupy kapitałowe typu PGE, Energa, Enea czy Tauron, osiągają zyski. No ja akurat byłem członkiem Komisji Gospodarki Narodowej w Senacie. Mieliśmy sprawozdania, z których wynikało, jakie powiedzmy te firmy wykazywały zyski. I teraz co z zyskiem się działo? Zysk, ze względu na to, że dziura budżetowa jest przepotężna, właściciel brał dla siebie w celach, no oczywiście konsumpcyjnych, do zagospodarowania, no bo wiadomo, że na wszystko pieniędzy brakowało. I teraz tak, my jako odbiorcy finalni, żeśmy płacili podwyższone ceny energii elektrycznej i cieplnej, zakłady energetyczne wytwarzały zysk, a ten zysk brał Skarb Państwa. Tylko gdyby 100% naszego potencjału energetycznego było w rękach Skarbu Państwa, no to ja jako Polak jeszcze godziłbym się na to, że dokładam do tego, żeby powiedzmy ten sektor modernizować, żeby remontować, żeby przywracać właściwości wytwórcze, dystrybucyjne. Natomiast jeżeli ja mam świadomość, że 60% w sektorze wytwarzania to jest kapitał zachodni, i koszty osobowe są mniejsze niż na przykład w spółkach Skarbu Państwa, to proszę sobie policzyć, jakie pieniądze transferowane są za granicę z tytułu tego, że te zakłady żeśmy posprzedawali.
Jakie były założenia tych, którzy prywatyzowali?
Założenia były takie, w 2006 roku, a więc za czasów, kiedy rządy sprawowało Prawo i Sprawiedliwość, został opracowany rządowy projekt dotyczący rozwoju sektora elektroenergetycznego do roku 2030. I co z tego programu wynikało? Głównym założeniem...
O tym, żeby powstały
grupy tak, grupy energetyczne, cztery, o których wspominałem, powstały po to, żeby one generowały kapitał, po to, ażeby możliwości wytwórcze, dystrybucyjne odtwarzać. I teraz co się stało? Pieniądze zebrane poprzez podwyżki cen energii elektrycznej i cieplnej, które trafiają do grup kapitałowych, one nie są inwestowane na przykład w odtwarzanie mocy wytwórczych, tylko po prostu są zabierane decyzją właściciela, czyli Skarbu Państwa, do budżetu ogólnego. Natomiast inwestycje w dalszym ciągu jak leżały, tak leżą. Przecież w tym planie jest zapis, że do roku 2030 my jesteśmy, zaczynając od 2013, a więc już naprawdę nie tak długo, my jesteśmy zobligowani do tego, ażeby nie zabrakło energii elektrycznej dla naszych mieszkańców, to jesteśmy zobligowani do tego, żeby rokrocznie oddawać do eksploatacji 1000 MW nowych mocy wytwórczych.
Od
2013 roku do 2030, a więc przez 17 kolejnych lat musimy odtwarzać 1000 MW rocznie, bo mamy świadomość tego. Ja na przykład pracuję w elektrowni w Ostrołęce i tam są jakby dwa zakłady. Jest tak zwana elektrownia nowa, notabene powstała w 72 roku, a więc ma prawie 40 lat. Tak, to jest nowa. Natomiast w przyszłym roku będzie odstawiana stara elektrociepłownia, która była w 56 roku oddana do użytku. I ona stanowiła na przykład gdzieś 20-25% tej mocy zainstalowanej, która w całym zespole była. No i przychodzi rok na przykład 2013. Wiadomo, że starą elektrociepłownię musimy, podpisując się pod wymogami unijnymi, musimy ją w ogóle zlikwidować. Czyli mamy o te 20%, tu czytaj tam 100-kilkadziesiąt megawatów mniej. I co mamy w zamian? No przecież to jest pewnego rodzaju ubytek, tak? No bo ludzie nie rezygnują, nie? Jak ktoś zużywał...
Czyli mam rozumieć, że stara i nowa pracuje teraz?
W tej chwili stara i nowa pracuje.
Jak tylko starą wyłączymy, co będzie...
No to będziemy w systemie mieli na przykład o 120 MW, czy tam o 100 MW mniej. Energii elektrycznej będziemy mieli mniej.
Nie ma żadnego zagrożenia dla tych, którzy odbierają dzisiaj?
Nie, no jest zagrożenie, tylko teraz jest pytanie takie. Jeżeli my w tej chwili, no bo proszę zwrócić uwagę na taką rzecz. W 2006 roku, a więc za rządów jeszcze Prawa i Sprawiedliwości, zostały jakby uruchomione dwie inwestycje, duże inwestycje. To jest blok 856 MW w Bełchatowie i 460 MW w Łagiszy. I te jednostki wytwórcze, one w tej chwili, czyli po 6 latach od jakby powiedzmy rozpoczęcia procesu, one w tej chwili pracują. Proszę mi powiedzieć teraz, co przez ostatnie 4 lata rząd Platformy i PSL-u zrobił, ażeby na przykład za 2 lata, no bo proces inwestycyjny, zakładamy, że jest to na węglu kamiennym, czy na węglu brunatnym. Proces inwestycyjny trwa 5, maksymalnie 6 lat. Czyli za rok, maksymalnie za 2 lata powinniśmy oddawać już te moce, które były, powinny być realizowane za rządów Platformy i PSL-u. Ja w tej chwili daję gwarancję, że do końca kadencji, a więc do 2015 roku, nie zostanie oddana ani jedna duża jednostka na węglu kamiennym, ani brunatnym, której rozpoczęto budowę za rządów Platformy i PSL-u. A więc mówienie o tym, że Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu jako właściciel dba o to, żeby system elektroenergetyczny był wydolny i krótko mówiąc, żeby dla wszystkich energii elektrycznej wystarczyło, jest po prostu mówieniem nieprawdy.
A jak się to ma, bo w Unii Europejskiej mówi się o tym, żeby było po ileś tam po 30 chyba procent, tak, energia ta konwencjonalna, odnawialna i jeszcze, prawda, atomowa, może ta gdzieś, prawda. Nie wiem, jak to będzie u nas w Polsce, ja mogę się, prawda, nie znać, ale coraz częściej się słyszy, że ta właśnie to ciepło czy energię, które moglibyśmy otrzymać z węgla kamiennego czy węgla brunatnego, no to kłopot dla nas, ponieważ te CO2, prawda, to podnoszenie, nie wiem, to ja myślę, że to jest haracz jakiś. Ktoś komuś nakłada haracz, bo tak naprawdę to znowu odbiorca energii elektrycznej będzie musiał zapłacić, bo ktoś podniesie, bo powie, że jest CO2. Jest takie, prawda, jakiś wskaźnik i znowu możemy się do tego uśmiechać, ale to jest dramatyczne, prawda?
Dramat.
I teraz jak my mamy budować w oparciu o węgiel kamienny czy brunatny, jeżeli nad nami wisi taka czapa, że to jest bardzo drogie, że w Unii Europejskiej inne są trendy, że nie idźcie tą drogą?
Nie, no wszystko jest okej do momentu policzenia wszystkich kosztów. Bo gdybyśmy się zdecydowali, nawet pomimo zakazów unijnych, na budowę jednostek na przykład na węglu brunatnym, kamiennym, ze świadomością, że będziemy płacili kary za emisję CO2 potrzebną do wytworzenia, no załóżmy, niech to będzie na węglu brunatnym 1000 MW i na kamiennym 1000 MW. No to żeby ten węgiel spalić, to są już miliony ton w skali roku, musimy mieć przydzieloną emisję CO2. I te emisje my żeśmy, za przeproszeniem, na własne życzenie stracili około 80 milionów ton, a więc to jest ilość taka, która by nam wystarczyła w zupełności na wybudowanie, no myślę, że w granicach 8-10 tysięcy megawatów, a więc tyle, ile za kilka lat będzie nam brakowało w systemie. I byśmy nie płacili żadnych kar, ale ze względu na to, że ci negocjatorzy, którzy są od 2008 roku, są tak spolegliwi, są tak ulegli wobec Unii, mamy sytuację taką, że wisi faktycznie nad nami, jak miecz Demoklesa, świadomość, że będziemy płacili drożej. Tylko że i tak będzie to taniej niż na przykład wybudowanie jednostki jądrowej i przyrównując cenę energii wytworzonej na przykład w atomówce i z karami nawet na elektrowni węglowej, to i tak elektrownia węglowa byłaby tańsza. Tylko ja chciałem zwrócić tu jeszcze na jedną rzecz uwagę. Otóż to, co powiedziałem wcześniej, my mamy 94% na węglu kamiennym i brunatnym. W 2007 roku świętej pamięci prezydent Kaczyński podpisał zobowiązanie, że do 2020 roku, to było tak zwane 3x20, a więc do 2020 roku o 20% ograniczymy emisję CO2 i 20% w produkcji energii elektrycznej i cieplnej to będzie tak zwana energia OZE, odnawialne źródła energii. I teraz dochodzimy do takiej sytuacji, faktycznie ten procentowy udział jakby energii odnawialnej w całym systemie elektroenergetycznym jest coraz większy, tylko dochodzi do takich paradoksów, że energia na przykład z biopaliw jest w tej chwili zdecydowanie droższa niż energia z węgla kamiennego. I ona będzie w dalszym ciągu droższa, tylko że nasze państwo, nasi rządzący popadają jakby z takiej skrajności w skrajność, no bo jeżeli komuś byśmy się pochwalili oficjalnie, że budujemy na przykład instalację do spalania biomasy, która będzie spalała łupiny kokosowe ściągane z Ameryki Południowej, no to ktoś zapyta, jaki to jest sens? Kto policzy koszty transportu, kto policzy wartość energetyczną tych łupin i kto policzy cenę energii elektrycznej czy cieplnej, która powstanie na skutek spalenia tego? My wykażemy faktycznie, że będziemy mieli być może większy udział procentowy, ale co z tego, jak ta energia dla odbiorcy finalnego będzie droższa? No przecież czy dla każdego z nas jako odbiorców finalnych to nie jest ważne, na przykład u mnie w mieszkaniu jak żarówka się świeci, to ja nie dochodzę, czy to jest energia z Bełchatowa, na przykład z Ostrołęki, czy załóżmy z Kozienic, tylko pytanie moje zasadnicze to jest takie, ile ja za tą energię mam zapłacić? I to jest kwestia, no myślę, że pierwszorzędna.
Czyli jakie prognozy? Bo to smutne, że pan mówi, no sprzedawaliśmy, tak? Każdy rząd w zasadzie sprzedawał zakłady energetyczne, zakłady ciepłownicze, bo to jest wytwarzanie, tak, przesył i dystrybucja. To te wskaźniki jak gdyby też mówią o tym, jakie mamy możliwości, ile zapłacimy za to wszystko i jak to, jakie są prognozy na przyszłość.
No właśnie o to chodzi, że prognozy wyglądają niezbyt ciekawie, dlatego że to, co mamy jeszcze w tej chwili dobrego czy najlepszego, sprzedawane jest po prostu za bezcen. No bo ja podam taki przykład właśnie tej, nie będę daleko szukał, tylko tej firmy, w której pracuję od 33 lat. Otóż w 2001 roku, jak była prywatyzowana elektrownia w Połańcu, to jakby pakietem inwestycyjnym, czyli tym obowiązkiem inwestora dotyczącego jakby odtwarzania majątku, było to, że będzie dodatkowo sprzedana właśnie elektrownia w Ostrołęce. Że Belgowie się zobowiążą, żeby kupić elektrownię w Ostrołęce. No i proszę powiedzieć, kto pokusiłby się o to, żeby określić cenę, jaką ówczesny inwestor proponował za naszą elektrownię. No, żeby nie przedłużać, powiem, to było 25 milionów dolarów, gdzie dolar był wówczas około 4 zł, bo to był 2001 rok, czyli 100 milionów złotych. Za 100 milionów złotych mieliśmy oddać elektrownię, w której na rynku ostrołęckim pracowało wówczas grubo ponad 1000 osób, która tworzyła miejsca pracy, no bo elektrownia to nie jest tylko samo wytwarzanie, ale to są remonty, to jest dystrybucja, to jest powiedzmy transport węgla, więc i kolej się rozwijała. Kilka tysięcy miejsc pracy. I kto by się pokusił sprzedać za taką cenę elektrownię, gdzie w tej chwili zysk wypracowywany przez elektrownię roczny to jest około 100 milionów złotych, nawet ponad 100 milionów złotych. Zysk, czyli różnica między przychodami a kosztami.
Można powiedzieć, że ten, który by ją kupił, czy Belgowie, którzy by ją kupili, to za rok im się wraca, tak?
Za rok by im się wróciło. Za rok by się zwróciło, no tylko no, tutaj trzeba prawdę powiedzieć, że to był rok, jeszcze raz mówię, to był rok 2001. Z tym, że no tak się składa.
To jak się stało? No bo Połaniec wiem, że sprzedany, tak? Gdy się przy okazji tam była Rybnik, był sprzedawany, a co z Ostrołęką?
A Ostrołęka, no tam były różne zabiegi prowadzone. Ja mówię o decyzyjności, a więc o procesie tutaj przez właściciela, przez Ministerstwo Skarbu. Wielo jakby płaszczyznowe, no i udało się, że nie było decyzji, żeby jednak tą elektrownię sprzedać za takie pieniądze. No i w tej chwili myślę, że jest to doskonały przykład na to, jak w jaki sposób właśnie prywatyzowano te srebra rodowe, że tak powiem, no bo energetyka to jest, myślę, że najcenniejszą gałęzią, którą w tej chwili mamy.
Bo nieraz jest tak, że do czegoś w takiej umowie prywatyzacyjnej inwestor jest zobowiązany, na przykład do inwestowania, bo mówimy o tym, że nie zostały podjęte działania, by można być budować kolejne bloki energetyczne, tak, na węglu kamiennym czy brunatnym. I teraz czemu służyła prywatyzacja, czy tych bloków energetycznych, czy bloków ciepłowniczych? Teraz jakie były zobowiązania? No bo co, te problemy, które są dzisiaj, czy to, że pan mówi o 1000 megawatach rocznie, tak? Tego nie ma. Więc to kwestia wolnego rynku, to się samo będzie budowało, będą jacyś, nie wiem, nowi inwestorzy, będzie ktoś, kto o to będzie dbał, czy powinien o tym myśleć, no nie wiem, konkretny rząd? Czy państwo samo powinno o tym myśleć? Bo ja się pytam, jak to się dzieje? Gdzie jest to niebezpieczeństwo? Czy jest ktoś, kto o tym w ogóle myśli, czy to po prostu można tak wzruszyć ramionami i jakoś to będzie? Później zobaczymy.
Powinien, bo ja nie ukrywam, że jako członek Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej kilka razy pytałem właśnie o te tak zwane pakiety inwestycyjne firm, które zostały wcześniej sprywatyzowane. No i się okazało, faktycznie były te pakiety, tylko były tak sporządzone, że na przykład w międzyczasie zmieniały się przepisy dotyczące emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, na przykład z jednostek wytwórczych, czyli krótko mówiąc z bloków energetycznych. Od 2007, na przykład od stycznia, przepraszam, od 31 grudnia 2007 jesteśmy zobligowani, że nie ma jednostki powyżej 5 MW, która nie ma odsiarczania. Krótko mówiąc, gazy, które są emitowane, muszą być odsiarczane. Jeżeli inwestor czy właściciel nie zdecyduje się, że do 2000, chyba z tego co pamiętam, 13 roku nie założy tej instalacji, to po prostu po 2013 urządzenia będą całkowicie odstawiane i to jest między innymi ten nasz proces, o którym ja wcześniej mówiłem, że są odstawiane stare urządzenia, zamortyzowane całkowicie. I teraz chodzi o to, że część tych firm jako w zamian za inwestycje, które mieli wykonać, zaczęli robić na przykład instalacje odsiarczania spalin, bo to są duże pieniądze, dostosowując się na przykład do wymogów unijnych, tych emisyjnych, i wszystko byłoby dobrze, tylko że dane urządzenie pracuje, spaliny są autentycznie oczyszczone i czyste. Inwestor ma dodatkowe pieniądze, bo mniej płaci na ochronę środowiska z tytułu zmniejszonej emisji, ale nowych mocy wytwórczych nie ma. I do 80 roku, czy tam powiedzmy do 85, 86, gdzie Opole jeszcze zaczęto, wszystkie jednostki wytwórcze były budowane przez Skarb Państwa, przez państwo polskie. W tej chwili co z tego, że projektów jest na chyba 16 czy 17 tysięcy megawatów samych węglowych, na samym węglu, tylko że w żadnym udziałowcem nie jest Skarb Państwa. Na przykład budują Kozienice. No dobrze, Kozienice budują, ale Kozienice są skonsolidowane w grupie PGE, a więc PGE jako grupa kapitałowa będzie decydować o tym, czy blok 1000 megawatowy w Kozienicach będzie powstawał. Chcą budować inni inwestorzy, ale na przykład w Rybniku zaraz sobie przypomnę. Suez miał budować, to jest firma francuska, miał budować blok o mocy chyba 2000 megawatów. No, w tej chwili wszyscy się wycofywali. Są przymiarki faktycznie do kilku jednostek, między innymi w elektrowni w Ostrołęce, że nowy blok będzie budowany. No tylko, że przetarg jest ogłaszany, ale nie ma jeszcze tego, który powie 6 miliardów, które będzie kosztował blok 1000 megawatowy, ja wykładam na przykład ze środków takich, takich, takich. Biorę na przykład, mam 2 miliardy swoje, 4 miliardy biorę kredytu. Natomiast w tej chwili sytuacja wygląda tak, że nie ma chętnych do inwestowania, bo sytuacja w energetyce jest raz, że tak zawiła, dwa skomplikowana, że inwestorzy, oni w tej chwili tylko i wyłącznie chcą jak najszybsze i powiedzmy takie najlżejsze pieniądze wypracować i zakończyć inwestycje. W tej chwili najlepszym przykładem właśnie tak, ja mówiłem o tych elektrociepłowniach. Proszę sobie wyobrazić, że elektrociepłownia w Białymstoku, nie chcę strzelać, bo nie pamiętam w którym roku, ale na początku lat 2000 została sprzedana inwestorowi zachodniemu, a teraz zostaje odkupywana przez polską grupę kapitałową Enea, no bo taka jest polityka zarządu tej grupy, że będziemy odkupywać od Francuzów elektrociepłownię, którą kiedyś sprzedaliśmy.
Za mniejsze pieniądze?
No tego ja nie wiem.
A, bo tak, wracając do tej prywatyzacji, no prywatyzujemy, odsprzedajemy komuś, by może inwestować czy przejadać. Bo teraz, no, jeżeli jest takie zawirowanie, nie wiadomo skąd pieniądze mają być, kto tak naprawdę ma inwestować, a potrzeba, można powiedzieć, pozyskania energii elektrycznej czy cieplnej będzie.
Ja to powiem w ten sposób, że dobry gospodarz to, co ma najlepsze, bo energetyka to jest, powiedzmy, tym elementem najlepszym, który w państwie polskim jeszcze zostało. No proszę zwrócić uwagę, cementowni nie mamy ani jednej polskiej. Zakładów cementowo-wapienniczych ani jednego w
Polsce. Ale myślę, że to jest niepotrzebne, bo przecież nie budujemy dróg. Nie budujemy dróg.
No dobrze, mieszkań. ale cement na ma jakieś tam ceny światowe, można było go eksportować. Dlaczego nie?
No można jednak.
No. Hutnictwo, przecież nie mamy ani jednej huty, która jest polska. Przemysł maszynowy, no co zostało nas z przemysłu maszynowego? Na dobrą sprawę z tego, co kiedyś było, że tak powiem, państwowe, to zostało trochę górnictwa i trochę energetyki. Resztę mamy posprzedawane. No przez stocznie na całym świecie są rentowne, u nas się okazały nierentowne.
Ale wszędzie tak jest, jeżeli pan by spojrzał na to, co dzieje się w Unii Europejskiej. Prawda? W krajach Unii, stara piętnastka, bo mówi się, że chcąc, nie chcąc i tak takie procesy następują. Globalizacja, że ten rynek się bardzo zmienia. Jak to właśnie wygląda, nie wiem, w Niemczech? Dlaczego Niemcy kupują u nas, Szwedzi? Czy państwo polskie kupiło jakąś elektrociepłownię, czy elektrownię
poza granicą? Proszę podać przykład.
No ja nie wiem, pan jest energetykiem.
Nie, ja mówię panu z całą odpowiedzialnością, być może jakieś tam faktycznie małe udziały któryś, ale myślę, że oni nie ukazują się z takimi, powiedzmy, zakupami. Ale nie sądzę, żeby ktokolwiek kupił udziały, zresztą mało tego, czy udziały spółek zachodnich są dostępne dla inwestora. Byli u nas w elektrowni w Ostrołęce w ubiegłym roku Japończycy, jako potencjalni inwestorzy. No i tak się złożyło, że z jednym panem, który już chyba ze 30 lat w Polsce mieszka, zresztą bardzo dobrze po polsku mówi, zaczęliśmy rozmawiać właśnie, jak to w Japonii wygląda. No i ja zadałem takie, no może prozaiczne i śmieszne pytanie, ale mówię, przykładowo mam dużo pieniędzy i jadę do Japonii, chcę kupić sobie elektrownię węglową bądź elektrownię atomową. Czy jest możliwość, czy nie? Absolutnie. Żadnych najmniejszych szans, pomimo, żebym płacił na przykład 2 czy 3 razy więcej, niż dana elektrownia by kosztowała na wolnym rynku. Nie ma. Jest to gałąź narodowa i o tym decyduje rząd, o tym decyduje państwo japońskie. Nie ma absolutnie żadnych szans, żeby w system elektroenergetyczny ktokolwiek wszedł inny.
Ale jeżeli ktoś powie, że na przykład w Polsce takie decyzje są antypaństwowe, antynarodowe, antyinteresowi, który... No, bo dzisiaj wszyscy politycy bezpieczeństwo i w Unii Europejskiej też jadą i na różnego rodzaju...
No, ale na czym ma to bezpieczeństwo polegać?
I teraz...
Jakie to jest bezpieczeństwo, jeszcze raz mówię, więcej niż 50% w tej chwili... Przecież tak, przez ostatnie 4 lata na przykład Tauron, który był w 85% spółką Skarbu Państwa... Była decyzja, znaczy w planie dla elektroenergetyki była decyzja, że 1/3, czyli 33% akcji Tauronu zostanie sprzedane poprzez giełdę. No i co się okazało? Nie 33, tylko 51. 51% drugiego pod względem wielkości koncernu energetycznego zostało sprzedane. Ja mam nadzieję, że część, bo to była publiczna oferta, część być może znalazła się w rękach polskich, ale rozproszonych inwestorów, wiadomo, że jeżeli ktoś kupował, to kupowali to na pewno inwestorzy zachodni. I teraz dojdzie do sytuacji takiej, że przecież i kopalnie, bo to jest bezpośrednio powiązane, i energetyka, i przesył, nie będzie właściciel, czyli Skarb Państwa, miał wiele do powiedzenia, bo właściciel jest za granicą i na przykład w Brukseli zapadnie decyzja, że cena w Tauronie to ma wynosić na przykład 500 zł za megawattogodzinę w jednostkach wytwórczych Tauronu. I tyle. I Polacy będą musieli zapłacić bez żadnej dyskusji.
Urząd Regulacji Energetyki nie będzie...
Jeżeli Urząd Regulacji Energetyki ma obowiązek zatwierdzać te taryfy, które są uzasadnione. No jaki my mamy wpływ na to, nie tak, jakim będziemy mieli wgląd na to, żeby zbadać koszty na przykład inwestora, który siedzibę swojej spółki ma w Brukseli. W tej chwili mało tego, przecież w tej chwili, ja nie wiem, czy telewidzowie to śledzą, ale najlepszym przykładem jakby odsuwania pozostałości, ja nie mówię, że tutaj jakiegoś znacznego udziału, ale pozostałości tego, co zostało przez Skarb Państwa reprezentowane, a więc członkowie załogi w spółkach Skarbu Państwa wybierani przez załogę, przepraszam, członkowie zarządów i członkowie rad nadzorczych, w tej chwili jest zamysł taki, żeby w ogóle tego typu przedstawicieli nie było. A więc do czego to zmierza? Zmierza do tego, żeby na przykład członek zarządu wybrany przez załogę nie miał wglądu w dokumenty, no bo człowiek zapyta na przykład, po ile był kupowany węgiel na potrzeb energetyki. No to zarząd czy prezes powie, no chwileczkę, jest to tajemnica handlowa i ja nie mogę tej tajemnicy zdradzić, tak?
Ale że on się pyta dlatego, że chce wiedzieć, skąd wynikają te pośrednie, można powiedzieć, ceny, na przykład za pozyskanie węgla, bo to ma wpływ na energię elektryczną.
No wiele rzeczy ma wpływ. No ja na przykład jadąc dzisiaj tutaj na audycję, rozmawiałem z jednym ze związkowców, który, no że tak powiem, posadowiony jest w górnictwie, bo mówię szczerze, że nie wiedziałem o takiej sytuacji. I w ubiegłym roku była sytuacja w górnictwie taka, że import węgla do Polski był o 6 milionów większy, tonażowo oczywiście, niż eksport. Ja pamiętam jeszcze, jak na maturze ktoś mnie pytał, to były co prawda jeszcze lata 70., a więc no, inne podejście było. Ale jak było pytanie, z czego Polska przede wszystkim słynie, no to było, że my wydobywaliśmy ponad 200 milionów ton węgla, z czego tam 50-60 było eksportowane. A w tej chwili my eksportujemy 5 czy 6 milionów, a importujemy 12 czy 13. A więc jaki jest interes poprzez prywatyzację? Jaki my mamy wpływ na to, jaki węgiel w Polsce jest spalany? Przecież w Warszawie, w sercu naszego kraju, w stolicy Polski, któregoś roku, jak była możliwość rozmowy z przedstawicielami Vattenfalla, się okazało, że oni kupują węgiel z RPA. No i co z tego węgla w Polsce zostaje? Tylko i wyłącznie popiół, bo energia z niego otrzymana została sprzedana, no myślę, że z odpowiednim zyskiem i pieniądze zostały wytransferowane za granicę.
Pamięta pan, jak bronił kiedyś chyba tak Gabriel Janowski?
Pamiętam. Ja właśnie Gabriela Janowskiego bardzo lubię i szanuję, bo to jest człowiek, który angażuje się w okręg wyborczy, w którym ja mieszkam, więc Ostrołęcko-Siedlecki. Ja nie ukrywam, że śledziłem to i postawę Gabriela Janowskiego to ja porównuję do Rejtana z okresu rozbiorów, bo pomimo, że różne były sytuacje, różne były powiedzmy wypowiedzi na temat pana posła Gabriela Janowskiego, natomiast ja dokąd będę mógł, zawsze będę wszystkim powtarzał, że to, co próbował Gabriel Janowski zrobić, to była naprawdę wielka rzecz, bo gdyby wszyscy tak podchodzili, nie tylko składali deklaracje, ale faktycznie za deklaracjami, gdyby szły czyny, to myślę, że to by wyglądało inaczej. Bo w tej chwili Gabriel Janowski przeciwko czemu protestował? Przeciwko sprzedaży 100N-u, a więc firmy, która generalnie zaopatruje w energię elektryczną naszą stolicę. No niech mi ktoś powie, czy w Europie, w starej piętnastce, o czym ojciec mówił, jest jakaś firma, której właścicielem jest na przykład inny rząd, czy na przykład Brukselę to zaopatruje spółka, powiedzmy, rosyjska. No nie, no są to firmy, których właścicielem jest skarb danego państwa. Gabriel Janowski próbował tego bronić, to brzydko mówiąc zrobiono z niego człowieka, tak w nawiasie mówiąc, różnie postrzeganego, natomiast dla mnie jego postawa zawsze będzie największy szacunek budziła.
Drodzy Państwo, zapraszam do rozmowy z naszym gościem. Jest nim pan Krzysztof Majkowski, energetyk, inżynier, senator siódmej kadencji. Telefony do naszego studia 56 657 0011, 657 0012 i dla słuchających nas, odbierających program telewizji Trwam za granicą 56 657 0013 i 657 0014. Nim telefon, czy pan widzi jakieś rozwiązania, jakieś szanse? Wiele chociażby mówi się na temat, jest nawet program stworzony o energetyce chyba jądrowej, tak? Ja sobie gdzieś tam znalazłem taką notatkę, że nawet są pieniądze przeznaczone na edukację społeczeństwa i informacje. Do końca 2012 roku planowane jest wydatkowanie na ten cel 20 milionów złotych. Po to, żeby nas przekonać do tego, że, bo tam jest kilkanaście też lokalizacji, nie wiem, czy już jest wyznaczona.
Nie ma wyznaczona.
Więc nie ma wyznaczonej. Więc jeżeli rząd tak naprawdę przymierza się do tego, czy jest jakaś nadzieja, że ten prąd, no nie wiem.
Energetyka to jest taka specyficzna
gałąź.
Za 5 lat
popłynie z energii atomowej?
Energetyka to jest taka specyficzna gałąź, że wszystkie procesy to są procesy długotrwałe, wolno zmieniające się, ale no jednocześnie niesamowicie kosztowne. Ja podam tylko przykład taki, że wybudowanie elektrowni gazowej o mocy na przykład tam 200-300, no w granicach tam powiedzmy 400 megawatów, to od rozpoczęcia budowy do uruchomienia, czyli do pierwszych otrzymanych megawatów, to jest maksymalnie 2 lata. Na węglu kamiennym i brunatnym jest to rząd 5 lat. Natomiast elektrownię atomową z prawdziwego zdarzenia, żeby wybudować, to jest od momentu rozpoczęcia procedury w granicach 13, 14, nawet 15 lat. Ja będąc w tej kadencji jeszcze członkiem parlamentarnego zespołu do spraw energetyki miałem możliwość uczestniczenia w wyjeździe takim studyjnym do czeskiego Temelina, a więc do miejscowości, gdzie pracują już 2 bloki o mocy, każdy o mocy 1000 megawatów, bloki jądrowe, i mieliśmy spotkanie z zarządem tej firmy i się okazuje, że prezes w sposób taki no, jednoznaczny, bezdyskusyjny twierdzi, że oni są na etapie budowy, przepraszam, rozważania koncepcji i budowania dwóch następnych bloków, ale nie spodziewają się, że wcześniej energia z tych bloków popłynie jak gdzieś za 12 lat, a więc mają całą infrastrukturę, bo przecież to by były bloki posadowione po sąsiedzku tych pracujących, mają chłodzenie, mają na przykład wyprowadzenie mocy, no wszystko to, co potrzebne jest do budowy tej elektrowni, to mimo wszystko uważają, że jest to rząd wielkości 12 lat. U nas, ja tutaj nieraz jak słucham polityków odpowiadających za Ministerstwo Skarbu i za Ministerstwo Gospodarki, słyszę, że za 8, maksymalnie 9 lat, no w 2020 to już będziemy mieli 6000 megawatów.
My mówimy, że tak będzie. Tak.
Nie, a ja naprawdę byłbym skłonny postawić wielkie pieniądze, że nie ma szans na to, żeby do 2020 roku chociaż 1 megawat w Polsce był wytworzony z energetyki jądrowej.
Dziękuję. Mamy telefon. Prosimy bardzo.
Witam ojca prowadzącego i pana posła, tak?
Pan senator.
Pan senator,
inżynier energetyk.
Panie senatorze, no jak słyszę, co pan senator mówi, no to włosy zęba stają. No stoczni nie mamy swoich, cementowni nie mamy swoich, w ogóle wszystko jest rozprzedane. No i huty, i pan senator mówi, ale panie senatorze, nasuwa mi się pytanie, no jak można było taką koalicję rozbić, samoobrona i Liga Polskich Rodzin? No to już była jedyna patriotyczna no grupa, że tak powiem, PiS-em, którzy o polskie interesy dbali i żeby to rozbić, no panie senatorze, to normalnie, ja jestem jako, mam średnie wykształcenie, no prosty człowiek, ze średnim wykształceniem, ja to rozumiem, że myśmy się powinni trzymać rękami i nogami do tej koalicji, żeby Polskę pchnąć do przodu, żeby się coś rozwijało, to oni wzięli, rozbili, no bo dlatego, że traktat nie przejdzie mi z Polski, no przecież musimy się. My tu traktat podpisujemy, poddajemy się Zachodowi, a tu płaczemy, że wszystko ginie, rozprzedają, oddajemy. No to coś samo z siebie przeczy. No normalnie nie jest to klarowne. No tak samo jak kiedyś słyszę pani ojcze kochany, który tam prowadzi. Słyszę,
panie Henryku, jeżeli mogę...
Ale drogi ojcze, wchodzę... ja tylko ostatnie zdanie i już tak? Kończę. Bardzo. Pan Szaniawski występował kiedyś w nocnym programie, on mówi tak. Po co Polsce stoczy są potrzebne, przecież inne kraje nie mają i też żyją. No panie, żeby on to powiedział w Niemczech albo w Rosji, on nie jest profesorem, nie jest.
Panie Henryku...
Ale panie ojcze i drugi, potem pan...
Bo myśmy nie usłyszeli, czego nie mają i żyją?
Nie ma, że pan Szaniawski prowadził, to ojciec Dariusz prowadził, zadała mu pani pytanie, że o stocznie, a on mówi do niej, inne kraje stoczni nie mają i też żyją. No pani, a potem występuje zaraz na drugi dzień w wiadomości 13.10 pan Tulatyński. I on mówi, zniszczyli polską żeglugę morską, zniszczyli stocznię. A Szaniawski mówi, stocznie niepotrzebne, to jest nieklarowne, ojcze kochany. To wy musicie gości tam wybierać klarownych, taki, żeby... I taka, ktoś tak głosuje, taka pani Sasza, ona nie wie, o co chodzi w tym kraju. Szaniawski mówi, że są niepotrzebne. Tu rozbijają koalicję.
To znaczy się, panie Henryku, bardzo dziękuję. Ja bym tego tak, no nie wiem, nie łączył, bo zawsze pytanie, co będziemy mieli w zamian. To jeżeli nie stocznie, co inni mają w zamian, co jest kołem napędowym na przykład dla przemysłu. Bo my mieliśmy stocznie, skasowaliśmy je, prawda? I teraz co mamy, jaką mamy propozycję dla ludzi, jakie mamy inne koło zamachowe dla gospodarki polskiej. Więc tutaj... Pewnie, nie wiem, czy to było przemyślane, czy też nie. Nie wiem, w jakim to było kontekście, ale byłoby to nietrafione. A z drugiej strony, to też mówił konkretny człowiek, który był gościem. On nie jest szpecem pewnie od wszystkiego, tak myślę. Bo panie senatorze, jak pan myśli? Właśnie co, jakie mamy inne propozycje, prawda? Jeżeli nie energetyka, jeżeli wysprzedajemy takie ważne gdzieś sektory polskiej gospodarki, co mamy w zamian, co w jaki sposób wpływa na to bezpieczeństwo, czy ktoś o tym myśli, czy pan widzi, że właśnie w polityce pan jest politykiem, przez to, że pan był senatorem, więc pewnie też wy o tym rozmawiacie, bo ktoś o tym decyduje, nie tak, że rząd robi co chce.
To ja powiem w ten sposób, że w kwestii dotyczącej fragmentu pytania pana Henryka, jeśli chodzi o stocznie, no to ja mogę powiedzieć tak, że stocznie mają te państwa, które nie mają dostępu do morza, a więc Słowacja, a więc Czechy, a więc Węgry, Austria. one nigdy nie będą miały stoczni, bo nie ma. Natomiast z tego co wiem, to innymi trasami typu autostrady czy tam drogi ekspresowe towary do tych państw są dowożone. No, ja dziwię się, że Polska, mając 524 km linii morskiej, pozwala sobie na to, ażeby nie wykorzystać takiego atrybutu, jakim jest dostęp do morza i żeby nie eksploatować stoci, które były przecież podstawą gospodarki, no bo tyle statków,
to jest na
które
zasadzie,
wybudowaliśmy.
Że sprowadzamy, ktoś decyduje o tym, że sprowadza się węgiel z RPA, a nie z polskich kopalni. To jest ta sama, że
tak,
łatwiej
tylko,
kupić
że
statek jest za granicę, zresztą nam jest niepotrzebne, bo te firmy, które kiedyś były polskie i statki pływają pod polskimi banderami, nie wiem, można na palcach może jednej ręki policzyć, więc to też ktoś powie, jest niepotrzebne, bo wszyscy inni zrobią to za nas.
Tak, natomiast co do pytania pana Henryka dotyczącego, że tam, no po co nam cementownie, po co nam huty i inne tam powiedzmy jednostki, no ja powiem tylko tyle, że w okresie wojennym starsi ludzie, z którymi miałem kontakt jeszcze tam powiedzmy kilkadziesiąt lat temu, to ci, co pamiętali, to twierdzili, było takie słynne powiedzenie, no akurat ja nie jestem jakimś tam antysemitą, ale jeżeli ktoś mówił o Żydach, to mówił tak, że było, że nasze ulice, wasze kamienice, odwrotnie, wasze ulice, nasze kamienice. A więc co z tego, że mamy powiedzmy jakiś majątek, który na dobrą sprawę jest nic nie wart i nie mamy dostępu do tych rzeczy, o których możemy decydować. To być może nie jest przykład adekwatny, ale ja jeszcze raz powtarzam, że wszystkie państwa, które... Dlaczego na przykład Francuzi, którzy mają prawie 70% energii elektrycznej wytwarzanej z atomu, nie wpuszczają kapitału zachodniego do tego, żeby na przykład budowali też elektrownie na terenie Francji? No nie wpuszczają dlatego, że Francja twierdzi, że to jest tylko i wyłącznie decyzyjność w gestii rządu francuskiego i koniec. A my doprowadzamy do sytuacji takiej, że o sprawach kluczowych, o sprawach, wszyscy mówią o bezpieczeństwie energetycznym, jakie to będzie bezpieczeństwo energetyczne po 2014 czy 2015 roku, jeżeli w tej chwili prognozy już mówią, że będzie nam energii elektrycznej brakowało. Ja pamiętam czasy, to były oczywiście stare lata, w latach 70. o godzinie 12 w polskim radio, jak się zaczynały wiadomości południowe, to zawsze był podawany stopień zasilania w energię elektryczną. I ja stawiam tezę, że po 2015 roku, jeżeli ta sytuacja w sposób taki racjonalny, zdecydowany się nie poprawi, będziemy mieli tą samą sytuację. Tylko że wówczas to my mieliśmy swój węgiel, my mieliśmy stuprocentową decyzyjność, które kopalnie pracowały, które elektrownie pracowały, na jakich parametrach, co spalały. Wszystko było jakby powiedzmy w decyzyjności naszej. W tej chwili no, decyzja zapada w Brukseli i będziemy stawali w sytuacji takiej, że być może będziemy sprzedawali, będziemy zmuszeni kupować energię elektryczną na przykład z Rosji, z Ukrainy, z Niemiec, ze Szwecji kablem. Przecież wracając jeszcze na chwilę do energetyki jądrowej. Po tragedii w Fukushimie przecież nie kto inny jak rząd niemiecki opracował w tej chwili już projekt, że do 2020 roku elektrownie pracujące. To nie jest tak jak w Niemczech przecież są elektrownie, które mają kilka, maksymalnie kilkanaście lat atomowe i one są, myślę, że w doskonałym stanie technicznym. I pomimo tego, że one mogłyby jeszcze kupę lat pracować, to jest plan na to, żeby do 2020 roku wszystkie elektrownie jądrowe pozamykać. Po to, żeby Niemcy byli w 100% bezpieczni, żeby, nie daj Boże, wydarzyła się taka tragedia jak w Fukushimie.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Kłaniam się ojcu, również panu inżynierowi.
Dziękuję.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewicza.
Teraz i zawsze.
Chciałbym na wstępie powiedzieć, że pan Henryk, nie wiem, jakoś pana Szaniawskiego, Boże, rzadko słucha, bo ja często słucham i... Nie znalazłem takiego kontekstu. Nie pamiętam w ogóle takiego kontekstu, żeby tak powiedział, ale to już nie będę w ogóle się odnosił.
Nie będę się odnosił.
Właśnie, tak. Jasne. Chodzi mi o taką rzecz, bo ja na przykład ograniczyłem sobie zużycie w gospodarstwie o 40%. Jest informacja ogólna w Polsce oszczędzać, bo się nam to opłaci. wszystko się nam opłaci, żarówki, wszystkie inne i rzeczy i tak dalej. 40% w gospodarstwie, to ktoś może powiedzieć, to jest mocne przyciśnięcie sobie pasa i to nie jest tak proste, jakby się komuś wydawało, ale ja z tego nie mam nic. Opłata jakościowa jest, przybyła opłata jakościowa, ja z tego nie mam nic. Ja mam wyłączenia, mnie się może urządzenie zepsuć, mogę podać przykłady, panu inżynierowi myślę, tego nie trzeba tłumaczyć, są pewne urządzenia, które się mogą zepsuć przez częste wyłączania, natomiast opłatę jakościową mam. I co ja z tego mam? Nic nie mam. I jest dokładnie tak, jak pan inżynier mówi, nawet mało pan mówi, odnośnie tych pewnych spraw, zwłaszcza odnośnie Tauronu i tych innych. Tylko ja sobie zadaję pytanie, od czego jest Urząd Regulacji Energetyki? Czy on nie może mieć wglądu, skoro nie mogą mieć wglądu zarządcy i nie powołuje się w jakim stopniu i się zasłaniają jakimiś tam powiedzmy tajemnicami handlowymi, to urząd jednak jako państwowy urząd regulacji energetyki jednak powinien mieć. Tylko jest kwestia, jakie ja mogę mieć po tych praktykach, doświadczeniach tutaj odnośnie gospodarstwa zaufanie do urzędu regulacji. Przepraszam, że się tak wyrażę, ale ja nie mam nawet do Urzędu Regulacji zaufania. Ja zresztą próbowałem z nimi czasem pewne rzeczy poruszać, to proszę pana, nie chcę nawet mówić, jak to czasem wygląda. Dziękuję uprzejmie. Prosiłbym o jakby nakreślenie, co może taki właśnie prosty w związku z sytuacją nasz konsument zrobić, taką jaka jest obecnie.
Dziękuję. Ja myślę, że to jest bardziej złożony problem, bo jedna sprawa to jest oszczędność, co możemy zrobić, żeby mniej płacić, ale teraz kwestia tego, co zrobić, żeby ta energia zawsze była. Bardzo proszę.
Faktycznie problem jest złożony. Ja już podczas dzisiejszego spotkania kilka razy mówiłem o tym programie obowiązującym od 2006 roku dotyczącego polityki elektroenergetycznej państwa. I proszę zauważyć, że oprócz, przecież my mamy system jakby trzyczęściowy, jeśli chodzi o energetykę. Mamy wytwarzanie, mamy dystrybucję i mamy przesył. I my mówimy tutaj w tym studio w tej chwili tylko i wyłącznie na temat wytwarzania, natomiast nie mówimy o dystrybucji, nie mówimy o przesyle. Dystrybucja to jest nic innego jak polskie sieci elektroenergetyczne, które mają na majątku linię 110, 220, 400 kV, którymi energia elektryczna przesyłana jest, no mówiąc kolokwialnie, do rejonów energetycznych, a rejony energetyczne dalej do gospodarstw naszych domowych. I w czym jest problem? Otóż każdy z tych podmiotów występuje do Urzędu Regulacji Energetyki o swoją taryfę. Czyli teraz, jeżeli...
Czyli można powiedzieć, dla wytwórcy jest taryfa.
Oczywiście, dla wytwórcy jest taryfa, dla dystrybucji jest taryfa.
I dla dystrybutora, tak?
I dla przesyłu jest taryfa. I teraz koszty, o których mówimy, o uzasadnionych kosztach, to jest to, co mówiłem o tym wglądzie w dokumenty. No, proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy podzielili tą kwotę, bo ja co prawda nie jestem z tej opcji politycznej, co pan profesor Żmijewski, ale jako energetyka i naukowca bardzo go cenię i szanuję i przytoczę jedną z jego wypowiedzi. Otóż z tego programu wynika, że do 2030 roku, gdybyśmy chcieli te ilości nowych mocy oddawać, to jednocześnie przecież musimy modernizować sieci. Musimy modernizować sieci
po tym 1000 megawatów, tak? Gdybyśmy
tak
to chcieli każdego roku.
Czyli polskie sieci elektroenergetyczne muszą inwestować i muszą inwestować rejony energetyczne. I teraz proszę sobie wyobrazić, że jeżeli cała inwestycja jest oszacowana na około 250, nawet do 300 miliardów złotych, czyli gdybyśmy to na lata podzielili, to rokrocznie to jest około 12, no może 14 miliardów złotych. Na każdy rok przewidziane.
Ale to już mówimy w całości.
W całości. I teraz załóżmy, że 6 czy 7 miliardów, gdybyśmy budowali nawet na węglu kamiennym, 6 miliardów to jest inwestycja w wytwarzanie, to następne 5 czy 6 miliardów musi być w dystrybucję i w przesył. Przecież my mamy linie elektroenergetyczne tak samo stare jak urządzenia wytwórcze. Kto pamięta, myślę, że większość z nas, styczeń 2009 roku w Szczecinie, tak zwany blackout, gdzie całe cała Polska północno-zachodnia była pozbawiona energii elektrycznej, bo słupy stalowe wybudowane w latach 50. na rozdzielni w Dolnej Odrze, chyba z tego co pamiętam, pod wpływem ilości śniegu, który spadł, łamały się jak zapałki. I teraz zamiast budować nowe linie, nowe urządzenia, które byłyby i bezpieczne, i skuteczne, no to ja słyszę, że zresztą nie tylko ja, ale myślę, że większość z nas, że mamy inwestować w inteligentne sieci. Wszystko dobrze. Inteligentne sieci też są potrzebne. W inteligentne sieci również trzeba inwestować. Tylko to, co przed chwilą tutaj telewid dzwonił, no pytał, co z tej oszczędności? No to co z tego, że rejon energetyczny założy mi inteligentny licznik energii elektrycznej, na bazie którego ja będę miał informację, że na przykład o godzinie 23.30 to energia elektryczna, którą mi rejon energetyczny dostarcza, będzie o 30% tańsza niż ta, która była na przykład o godzinie 16 i ja mogę sobie włączyć pralkę automatyczną i na jakiś tam cykl dwie godziny prać, czyli krótko mówiąc mniej zużywać energii elektrycznej. Ale kto będzie pilnował tej pralki na przykład do godziny pierwszej w nocy czy drugiej, żeby różne sytuacje losowe się zdarzają, żeby na przykład nie przeciekała, żeby coś tam się nie stało. Być może to nie jest ważne, ale druga rzecz. Co mi z informacji, ja wiem na przykład, że o godzinie zerowej energia jest tańsza. No co, będę specjalnie wstawał, na przykład telewizor włączał, żeby od 16 do 24 to nie będę telewizji oglądał od zerowej, będę oglądał, bo będzie tańsza. No są to rzeczy, które odbiorcom takim szeregowym można powiedzieć, że na zasadzie informacji może one są im potrzebne, natomiast nie ma to przełożenia faktycznie na zużycie energii elektrycznej. Ja na przykład u siebie w mieszkaniu wymieniłem wszystkie żarówki na energooszczędne. No i co z tego, jeżeli opłaty stałe, które rejon energetyczny mi przysyła, one w dalszym ciągu są tej samej wielkości i ja na przykład na tej opłacie zmiennej z tytułu zużycia tam 5, 10 może czy 20 kWh zaoszczędzę 3 zł, czy 10 zł załóżmy, jeżeli na pozostałych opłatach nie zaoszczędzę nic.
No co więcej, pan zapłaci za żarówkę energooszczędną.
A za żarówkę przecież, żeby ona mi się zwróciła, to ona musi świecić kilka lat dosłownie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo, halo? Halo, odważnie, nie słyszymy. Ktoś się rozłączył, więc spróbujmy odebrać drugi telefon. Proszę bardzo.
Halo?
Witam serdecznie.
Witam ojca prowadzącego.
Pani nam się przedstawi. Szczęść Boże.
Mówi Ewa z Mazowieckiego.
Prosimy pani Ewo. Można wyciszyć radio, czy je wyłączyć, albo telewizor.
Tak, już wyciszyłam.
I rozmawiamy przez słuchawkę, słyszymy się.
Tak, tak, tak.
Prosimy.
Ja podzielam zdanie poprzedniego słuchacza, telewidza, który właśnie mówił o tych oszczędnościach. Ja również oszczędzam energię i z tego, co zauważyłam, rachunki wcale się nie zmniejszają, a wręcz powiedziałabym, są wyższe. Jeżeli porównuję, ja nie jestem taką młodą osobą, która po prostu widzi w ciągu ostatnich kilku lat, ma do czynienia z rachunkami za energię. Ja po prostu obserwuję to od kilkunastu lat, powiedziałabym, jeszcze z lat 70. kiedy moi rodzice otrzymywali rachunki za energię i tam była pozycja zużycie energii w watach czy tam w kilowatach, jak się to mierzy, razy jednostka cenowa i to wyglądało jasno, przejrzyście, że ja mam tyle zapłacić za prąd. Teraz, panie inżynierze, otrzymujemy rachunki, pan również je otrzymuje, to są kilometrowe taśmy, na których no po prostu nie da się tego rozczytać, zrozumieć, o co tam chodzi w tych rachunkach. I te rachunki są naprawdę tak wysokie. I dlaczego my płacimy, przeciętni obywatele płacą właśnie ten podatek VAT tak wysoki odbiorcom, właśnie dostawcom energii? Czy to nie dostawcy powinni płacić ten podatek za nas, a my płacimy nie wiem z jakiej racji? Proszę mi to wyjaśnić.
Dziękujemy pani Ewo. Szczęść Boże, panie senatorze.
Jeśli chodzi o podatek VAT, to myślę, że tutaj osobą najbardziej właściwą to jest minister finansów, który po prostu egzekwuje wszystkie produkty, w tym energię elektryczną, która jest po prostu tak jak w paliwie jest podatek VAT, jak w oleju opałowym, w innych nośnikach, tak samo w energii elektrycznej. Ja chcę powiedzieć jako przykład i oczywiście głos popierający panią Ewę, to, że w 2002 roku, z tego co pamiętam, być może w pierwszym, ale chyba w drugim, na okres przejściowy, wówczas chyba miało być przez 2 lata, wprowadzono akcyzę od cen właśnie u wytwórców energii elektrycznej. I wytwórcy, czyli elektrownie, elektrociepłownie, płaciły akcyzę 20% od każdej wytworzonej megawattogodziny, czy tam kilowattogodziny. Akcyza oczywiście ze względu na to, że dla firmy wytwarzającej była kosztem, no to musiała znaleźć się w pozycji, która była wykazana we wniosku taryfowym do Urzędu Regulacji Energetyki. No i Urząd Regulacji Energetyki z tytułu, że wprowadzenie akcyzy było, że tak powiem, obligo uchwalone przez rząd, no to urząd musiał się pod tym podpisać i wprowadzono od 2002 roku akcyzę. Tylko, że jeszcze raz powtarzam, akcyza miała być na okres 2 lat, a raptem się okazało, że ja już będąc właśnie w tej ostatniej kadencji w Senacie, w 2009 roku do sprawy wrócono, tylko że przerzucono akcyzę, tą samą akcyzę, z wytwórców na dystrybutorów. No po to między innymi, żeby pokazywać, o właśnie tak jak tu przed chwilą pani Ewa mówiła, że rachunki są jakieś tam kilometrowe faktycznie, no bo trzeba pokazać to, co bierze wytwórca, cenę wytwórcy, trzeba pokazać cenę przesyłu i trzeba pokazać cenę dystrybutora. I jak ktoś, kto się nie zna, ja jestem energetykiem i też ja już w tej chwili to nie przyglądam się tym rachunkom, tylko widzę, że na przykład zakładając, bo nie mam jakichś urządzeń, które by w sposób tam zdecydowany miały wpłynąć na zużycie ilości energii, którą zużywam, wręcz stawiam tezę, że poprzez wymianę na przykład tych żarówek powinienem mniej zużywać, się okazuje, że w ubiegłym roku płaciłem na przykład 140 zł za energię elektryczną miesięcznie, w tej chwili płacę 170-180. I to są ceny, no powiem szczerze, że nie chcę mi się zaglądać, czy zużycie w kilowatogodzinach jest jedna, ale myślę, że stawiam tezę, że są bardzo podobne.
Dziękuję. Prosimy bardzo. A jakie pan ma rozwiązania? Czy pan widzi rozwiązanie tej sytuacji? Bo pewnie no, Białystok ktoś próbuje odkupić, tak? Grupa energetyczna, moglibyśmy o niej też powiedzieć, ale bo nad tym się powinien zastanawiać każdy rząd, premier, właściwie minister. Jakie rozwiązania? Bo to nie może być, że wolny rynek będzie to regulował, albo rzeczywiście ktoś za nas zrobi, bo tak jak pan tutaj wspomniał, że ktoś się będzie zastanawiał, skąd pieniądze. Kto wpłaci pieniądze, żeby taką inwestycję poważną, potężną rozpocząć, bo kiedy nam się to wróci? Każdy myśli o tym zysku. I teraz, czy są jakieś rozwiązania? Jak to robią inni? Prawda, chociażby w Unii Europejskiej, jak to się robi, że jest plan inwestycyjny, jest projekt i się go realizuje?
Ja jeszcze raz powtarzam, że stawiam tezę i jestem gotów bronić się jak niepodległości, że społeczeństwo nasze jest na tyle świadome, że gdyby znalazła się osoba, no może nie tyle chętna, ale taka, która podjęłaby się w realizacji takiego programu i tłumaczenia społeczeństwu, do czego to zmierza, to myślę, że nie byłoby aż tak wielkich protestów, gdzie faktycznie coraz więcej sygnałów mamy, że te protesty będą. No bo co za interes dla ludzi, dla szeregowych odbiorców jest płacić zdecydowanie więcej za energię elektryczną, nie mając w zamian nic, no bo gdybyśmy my, jako odbiorcy finalni, mieli perspektywę, to jest na tej zasadzie, jak załóżmy ktoś ma dom, kupił sobie dom wybudowany tam w latach 60., 70., a więc metodą taką, że wiadomo, że on jest strasznie energożerny. No i podejmuje decyzję, że dobrze, docieplę ten dom, zainwestuję na przykład tam 15 czy 20 tysięcy na docieplenie, ale mam świadomość, że w następnych latach z energii cieplnej, którą będę zużywał, będę oszczędzał na przykład tam 500, 1000, no nie wiem. W każdym razie jest tak zwana stopa zwrotu, że po 10 czy tam 15 latach, powiedzmy, ta inwestycja mi się zwraca w 100%. Tu czegoś takiego nie ma. Tu oprócz tego, że ludzie płacą drożej, to ci sami ludzie mają świadomość, że te pieniądze, część tych pieniędzy, zdecydowana większość tych pieniędzy w formie zysku transferowana jest za granicę. Bo gdyby, ja jeszcze raz mówię, gdyby spółki energetyczne, których właścicielem przecież jest Skarb Państwa, gdyby ten program został realizowany w tej koncepcji, której był uchwalany, że pozyskany kapitał będzie służył do odtwarzania nowych mocy, to za kilka czy kilkanaście lat byśmy mieli, powiedzmy, nazbierane tyle pieniędzy, że można by było, wówczas te firmy byłyby inwestorem.
Ale pan senator wspomniał o tym, że są projekty kilka czy kilkanaście, więc co stoi na przeszkodzie, żeby zacząć taką inwestycję?
Projekty są zdecydowanie, w zdecydowanej większości proponowane na węglu kamiennym bądź brunatnym. I tylko i wyłącznie emisje CO2 w tej chwili to w jakiś tam sposób blokują, odwlekają. Nie ma jednoznacznej decyzji, czy część tych projektów chociaż będzie miała na przykład...
Tylko możemy się zastanawiać, kiedy my mamy jakąś alternatywę. Czy jest alternatywa? Bo pan, energia atomowa, tak? Budujemy elektrownię atomową. Mówimy o 12 latach. My jeszcze nie mamy. Od momentu, kiedy podjęliśmy decyzję, mamy lokalizację. Więc czy jest alternatywa? Czy my możemy przyciągać strunę, jeżeli mówimy, że każdego roku 1000 megawatów musimy, prawda, oddawać, bo stare elektrownie, chociażby ta część waszej, będzie zamknięta.
Tak jest, będą zamykane. No tylko, że czy jest alternatywa? Alternatywa oczywiście jest, tylko trzeba sobie postawić pytanie, jak to ma wyglądać, no bo każdego odbiorcę finalnego interesuje przede wszystkim cena. Cena, jeszcze raz cena, dla niego jest najważniejsza. Kto będzie na przykład na Warmii i Mazurach pytał, czy energię elektryczną ma z elektrowni w Ignalinie, czy z polskiego systemu elektroenergetycznego? On będzie pytał, ile na rachunku będzie miał. I teraz, jeżeli przy obecnych nośnikach najtańsza energia elektryczna wytwarzana w Polsce i cieplna, to jest na węglu brunatnym. Druga jest na węglu kamiennym. Trzeci, nie chcę w błąd wprowadzić państwa, ale myślę, że olej opałowy, ropa, pomimo że to są małe jednostki wytwórcze, i później jest gaz ziemny i na końcu jest dopiero energetyka jądrowa. To są ceny dotyczące jednostkowej jakby wielkości w złotówkach wyrażonej za kilowatogodzinę czy megawatogodzinę. I teraz jeżeli nie rozstrzygnie się, ja na przykład kibicowałem ministrowi Kraszewskiemu, ministrowi ochrony środowiska, który na wiosnę tego roku postawił ostre jakby ultimatum Unii Europejskiej dotyczące emisji CO2, z tym, że później zaczął się okres wyborów, w tej chwili jakoś to ucichło, nie wiadomo jak to się kończy. Natomiast jeżeli nie będzie odstępstwa od tego, żeby nas emisjami karać, bo ja jeszcze raz mówię, my jesteśmy jedynym państwem w Europie, które na węglu stoi, i żeby przebranżowić się, powiedzmy, na inny nośnik, to raz, że nie mamy pieniędzy, a dwa, po prostu, w tej chwili czas już jest taki, że nie zdążymy. Do 2015-16 roku stawiam tezę, że będzie brakowało energii elektrycznej. To jest jedna rzecz. Druga kwestia, mówimy cały czas o energetyce, to co między innymi ojciec wspomniał o energetyce jądrowej. W tej chwili co z tego, że my mówimy, jeżeli nie ma jeszcze takich naprawdę zdecydowanych działań, które by w sposób jednoznaczny określały, że na przykład ruszyliśmy z budową elektrowni jądrowej w miejscowości na przykład X w województwie przykładowo wielkopolskim. A w tej chwili nie ma lokalizacji.
Pytanie, na przykład o energię odnawialną. Fundacja Lux Veritatis podjęła się tego, w zasadzie została z niczym, umowa zerwana, a to też w jakiś sposób mogłoby wpłynąć na to, że to jest dobra droga, którą moglibyśmy pójść, ale jeżeli będą, każdy inwestor miałby takie kłopoty, trudności, to on się za to nie weźmie. I gdzie to będzie te 3x20, o którym pan mówi, że będziemy mogli się wycofywać na przykład z energii z węgla kamiennego czy brunatnego, ale my nie mamy propozycji, nie mamy alternatywy, albo jest ona po iluś tam nastu latach.
energia odnawia, bo mówimy 3 razy 20. I teraz proszę sobie wyobrazić, jeżeli w naszym systemie energetycznym jest zainstalowane około 30 tysięcy megawatów elektrycznych, to 10% z tego to jest 3 tysiące megawatów. 20%, jak mówimy, 6 tysięcy. Czyli 6 tysięcy megawatów musimy mieć produkowane na zasadzie odnawialnych źródeł energii. W tej chwili z energii wiatrowej, z tego co wiem, mamy w granicach chyba gdzieś 1300-1400 megawatów we wszystkich wiatrakach zainstalowanych, które są. Biogazownie to są jednostki, które raz, że no bardzo mało produkują, a dwa to są na rynek taki lokalny, typu gdzieś tam powiedzmy jakaś osiedla mała, czy mała wioska, to są powiedzmy te wielkości, które myślę, że żadnego wpływu nie mają. Geotermia występuje no w niektórych, ale to też przeważnie dotyczy zaopatrzenia na przykład danych miejscowości miasta, czy w ciepłą wodę i ewentualnie do centralnego ogrzewania, bo z tego energii elektrycznej się nie uzyska. No co więcej. No i oczywiście zostają biopaliwa typu na przykład leśne czy rolnicze. I u nas w tej chwili doszło do takich skrzywień, do takich paradoksów, że są przykłady na to, że całe lasy, całe zręby są wycinane po to, żeby na przykład w jakiejś elektrowni spalić 30-40-letnie sosny w piecach, które spalają na przykład 100 tysięcy ton rocznie. To proszę sobie wyobrazić, jakie to są ilości. Po to, żeby zakwalifikować, że jest to odnawialne źródło energii. No bo drewno, wiadomo, nie jest węglem, nie ma, pomimo tego, że przecież wszyscy wiemy, że w drewnie podstawowym pierwiastkiem, który jest, to jest węgiel w różnych postaciach, ale węgiel. I mówienie, że na przykład spalanie drewna, obojętnie w jakiej postaci, nie daje emisji, to jest to po prostu no, takie oszukiwanie samego siebie, bo...
Panie senatorze, bardzo dziękuję. Zobaczymy, jakie decyzje będzie podejmował rząd. Ciekawi jesteśmy, jak to rzeczywiście będzie i czy będą podejmowane inwestycje energetyczne czy ciepłownicze, by tego prądu nie zabrakło. Niektórzy mówią, że cieszmy się teraz, że mamy paliwo po 5,50, bo od stycznia będzie po 6. Co to za perspektywa? Nie wiem, czy tak samo będzie z energią elektryczną i ciepłem?
No tak samo zresztą. To przykład jest rokrocznie ten sam. No, ja pamiętam euforię w ubiegłym roku, gdzie kazano nam się cieszyć, że podwyżka energii elektrycznej, w niektórych przypadkach oczywiście, bo to nie wszystkie jednakowo taryfy wyglądają, że nie jest dwucyfrowa, jest jednocyfrowa. No i zamiast 10% było na przykład 9,7%. No i ludzie już odetchnęli z ulgą, że to nie jest jednak dwie, tak jak kiedyś Pietrzak się śmiał w kabarecie, że my jesteśmy w Europie nie przed Albanią, a za Albanią. Znaczy nie z Albanią, a przed Albanią. Czyli nie ostatnia... odrobinę wcześniej.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Krzysztof Majkowski, inżynier energetyk, senator siódmej kadencji.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękujemy też i państwu za uwagę. Dziękuję za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.